Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Raport z Kijowa.
czterdziesty czwarty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Rosja kolejny raz ostrzelała cywilne budynki w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Uderzenia przeprowadzono przy użyciu rakiet S-300 i systemu Uragan. W wyniku ataku zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i prywatne budynki. Rosyjska taktyczna broń nuklearna zostanie rozmieszczona w pobliżu zachodniej granicy Białorusi, wzdłuż granic NATO, zapowiedział rosyjski ambasador w Mińsku Borys Gryzłow. Według niego magazyny zostaną przygotowane do 1 lipca. Niemiecki koncern obronny Rheinmetall zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu otworzy w Rumunii centrum obsługi sprzętu wojskowego NATO używanego na Ukrainie. W szczególności będą tam naprawiane czołgi i samobieżne instalacje artyleryjskie. W kawiarni w centrum Petersburga w wyniku eksplozji zginął rosyjski bloger wojskowy Władlen Tatarski, prawdziwe nazwisko Maksym Fomin. Bomba została prawdopodobnie pod złożona w statuetce podarowanej Tatarskiemu. Rosyjska policja twierdzi, że statuetka została przeniesiona na spotkanie przez 25-letnią mieszkankę z Petersburga. Kobieta była wcześniej zatrzymana podczas protestów antywojennych. Kawiarnia, w której doszło do eksplozji, według informacji medialnych należy do Jewgenija Prigożyna. W Chmielnickim zebrano ponad 1000 głosów za przejściem tamtejszego soboru z rąk Patriarchatu Moskiewskiego do autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Wcześniej w sieciach społecznościowych zostało udostępnione wideo, na którym widać, jak duchowni Patriarchatu Moskiewskiego pobili byłego ukraińskiego wojskowego. Uczestnik obrony przed rosyjską inwazją wzywał parafian do zaprzestania chodzenia do cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego. Policja złożyła doniesienia zarówno na przedstawicieli kościoła, jak i na żołnierze. W środę, 5 kwietnia, do Warszawy ma przybyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego wizyta została potwierdzona przez Kancelarię Prezydenta RP. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Polsce po wybuchu wojny na dużą skalę na Ukrainie. Poprzednie dwa spotkania prezydenta Ukrainy z Andrzejem Dudą w Polsce miały miejsce w czasie powrotu Zełenskiego z innych zagranicznych wizyt i żadne nie odbyło się w Warszawie. A my teraz od razu przenosimy się na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Kubo, podaliśmy już dzisiaj i wczoraj też informowaliśmy o tych tragicznych informacjach, które dochodzą z Konstantynówki, która jest położona niedaleko od Kramatorska, w którym teraz zapewne jesteś. Kolejny ostrzał cywilnych budynków, kolejne cywilne ofiary.
Tak, zgadza się. Mieliśmy to nieszczęście akurat znajdować się w centrum miasta Konstantynówki w momencie, kiedy zaczęło dochodzić do wybuchów. Po pierwszych dwóch stwierdziliśmy, że skoro ostrzał trwa nadal, to trzeba po prostu z miasta wyjeżdżać czym prędzej. I uważam, że była to dobra decyzja, jako że kolejne salwy następowały jedna po drugiej. W centrum doszło do paniki, mieszkańcy rozbiegali się dookoła i to samo tyczy się zresztą wojskowych. W tym momencie, w takich momentach, kiedy dochodzi do ostrzału, po prostu nie ma jednej konkretnej agendy. Wszyscy po prostu starają się ukryć. Więc tak, dookoła nas dochodziły wybuchy, wszędzie widać było i z przodu i za nami, kiedy opuszczaliśmy właśnie Konstantynówkę, chmury dymu. No i jak się okazało, faktycznie przestrzeń cywilna została tego dnia ostrzelana. I cóż, to samo właściwie, oczywiście na mniejszą skalę, spotkało nas w Czasiewiarze, może godzinę wcześniej. Jedyny działający punkt wolontaryjny, który właśnie skupia miejscową ludność po to, żeby właśnie zapewnić im dostęp do internetu, do ciepłych posiłków między innymi. Zresztą działa on bardzo podobnie na tych samych zasadach, co te, które działały w Bachmucie, które ułatwiały nam przy okazji właśnie docieranie i ewakuowanie cywilów. Więc no właśnie. Niestety to samo tyczy się Czasiewiaru na mniejszą skalę. I tak samo jak w przypadku Konstantynówki, w największym po prostu stopniu cierpi na tym po prostu ludność cywilna.
cierpi ludność cywilna, kolejny atak na cywilną ludność na tych terenach. Za każdym razem zadaję ci to pytanie, jakie to może mieć znaczenie też militarne, na ile ta sytuacja pod Bachmutem staje się coraz bardziej niebezpieczna. W czasie weekendu pojawiła się informacja, że władze wezwały do ewakuacji dzieci ze Słowiańska. To Słowiańsk do tej pory wydawał się miastem, no, być dosyć odległym jednak od linii frontu, czy może bezpośrednio niezagrożonym tymi działaniami. Czy ta eskalacja tych działań, też ta zapowiedź ze Słowiańska świadczy o tym, że Ukraińcy mają problem i jednak może dojść do wycofania ukraińskich wojsk na tym odcinku?
To jest bardzo ciekawy wątek i właśnie w przypadku Słowiańska, jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, ale około 2 miesięcy temu miejscowe władze apelowały do tego, żeby przygotować się na taką ewentualność. Właśnie w związku z ruchami na północnym froncie. Jeżeli chodzi właśnie o sam Bachmut, tak, słyszymy o tym natężeniu. Wczoraj rozmawiałem właśnie z jednym wojskowym, który stacjonuje nieopodal. Mówi o tym, że nawet do 500 metrów w ciągu 3 dni, każdego kolejnego dnia potrafili posunąć się Rosjanie. Dochodzi do naprawdę makabrycznych sytuacji, kiedy ludność cywilna, w związku z tym, że trasa, jedyna trasa prowadząca do miasta jest notorycznie ostrzeliwana, więc wolontariusze nie mają jak tam już wjeżdżać, więc ludność cywilna ewakuuje się po prostu pieszo, trzymając swoje bagaże na plecach. Całe rodziny potrafią w ten sposób właśnie na pieszo opuszczać Bachmut, udawać się następnie do Czasiwiaru, pokonywać parę kilometrów na całkowicie odsłoniętej przestrzeni, która jest po prostu terenem walk. Więc właśnie mam wrażenie, że tego rodzaju metody, czyli apelowanie właśnie do tych ewakuacji już teraz osób z dziećmi ze Słowiańska, jest o tyle dobre, że mieliśmy do czynienia z tymi podobnymi scenariuszami już wcześniej, kiedy po prostu wiele rodzin wmawiało sobie, że być może wojnę przeczeka, że być może dojdzie do rozluźnienia. Natomiast faktem jest, że ostatnio Konstantinówka, Druszkiwka czy Słowiańsk właśnie, ta intensyfikacja ostrzałów jest zauważalna. Każdego kolejnego tygodnia co najmniej paru cywilów ginie właśnie w taki sposób. Ostrzały oczywiście są w dużej mierze losowe, trafiają w przestrzeń cywilną, możemy domniemywać, czy celem były obiekty wojskowe. Faktem jest to, że kiedy jesteśmy tam na miejscu, nie ma tam ani sprzętu wojskowego, ani wojskowych innych poza tymi, którzy zjawili się ze służbami. Więc efektem tej intensyfikacji jest tragedia ludności cywilnej, więc w tym przypadku ja bym raczej skłaniał się ku wnioskowi, że jest to dmuchanie na zimne, natomiast w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, miesiącach, tym, jak bardzo po prostu wykrwawiane są te miejscowości, uważam, że jest to jak najbardziej słuszny ruch.
No, w pewnym sensie być może to jest wyciągnięcie też wniosków z poprzednich sytuacji, z tego usypiania czujności, gdy zapowiadanie ze strony ukraińskiej, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, możecie być w swoich domach, nie sprawdziło się, że ten wariant jednak niewzbudzania paniki powoduje tak naprawdę, że ludzie giną w swoich domach i ta sytuacja pozostaje bardziej skomplikowana. Kubo, czy jak jesteś w tych terenach, czy obserwujesz też jakąś zwiększoną obecność sił ukraińskich? Czy widzisz ten sprzęt zachodni, o których tak dużo się mówi? Przez pewien moment, gdy odwiedzałem Konstantynówkę, właściwie 2 razy, gdy tam byłem w tym roku, widziałem na niebie lotnictwo. Przynajmniej raz mogę z całą pewnością powiedzieć, że to było lotnictwo ukraińskie. Czy są takie oznaki, te właśnie militarne, które wskazują na kontrolę tych terenów przez Ukrainę?
Tak, jak najbardziej. Natomiast poszedłbym jeszcze o krok dalej. Właśnie trasa na Iwaniwskie, gdzie też zresztą niedawno byliśmy. Miasto znajdujące się tuż pod Bachmutem. Całkowicie wyniszczony już na tym etapie. Natomiast z każdym kolejnym krokiem, właśnie już za Konstantynówką, którą też nazywam takim hubem, gdzie bardzo wielu właśnie wojskowych i w okolicznych wioskach po prostu mieszka, więc tak, ten sprzęt jest na ulicach, ale właśnie na tych trasach, które prowadzą już dalej i do Czasiwiaru i jeszcze dalej, na przykład na drodze na kanał, czyli cały ten sprzęt, który ma w domyśle służyć obronie Bachmutu, to tak, jak najbardziej w ostatnich tygodniach, miesiącach, myślę, że 2, na każdym kroku właściwie te kolumny nas mijały lub my mijaliśmy je, więc tak, jak najbardziej.
Wracając do kwestii ludności cywilnej, czy te apele, czy też jakby zmiana polityki władz powoduje, że więcej osób do was się zgłasza, bo przecież jesteś osobą, która organizuje akcje ewakuacyjne. Czy jest takie większe zapotrzebowanie, nieładnie to nazywając, na wywiezienie z tych terenów?
I to jest właśnie bardzo przykra sytuacja, która spotyka nas właściwie już od roku. To znaczy do momentu skrajnego, w którym dane miasto ma już upaść, jest to perspektywą tygodni, sytuacja się naprawdę zagęszcza do tego stopnia, że ostrzał trafia na przykład centrum Bachmutu. Dopóki tak się nie stanie, ludność cywilna nadal będzie przekonywała siebie, że nie ma innych opcji. To samo spotyka nas między innymi w Czasiewiarze, kiedy odbywam rozmowę właśnie z ludnością cywilną. W tym przypadku starsze kobiety tłumaczą mi, że no po prostu nie mają innej możliwości, że mają nawet rodzinę gdzie indziej, ale nie chcą być dla nich ciężarem. To samo słyszę od mieszkańców wiosek, takich jak chociażby Minkiwka. Zawsze pojawia się podobna nuta. Nie chcę być ciężarem dla rodziny, a może nie będzie tak źle. W innych przypadkach słyszę na przykład, że matka danej pani nie chce wyjechać, a ona nie chce jej zostawiać samej. Więc tego rodzaju skrajne przypadki niestety pozwalają mi sądzić, że dopóki front nie zbliży się jeszcze bliżej, to podobnie jak w przypadku Soledaru, nadal będą tam tysiące ludzi, które będą po prostu odmawiały tej pomocy, żyjąc w przekonaniu, że wojna może tak samo szybko odejść, jak i przyszła. Niestety, tak jak mówię, spotykało nas to w każdej kolejnej miejscowości, w każdej kolejnej wsi już od roku, odkąd prowadzimy ewakuację, więc jest to coś, do czego przywykłem. I smutne konsekwencje tego są takie, że po prostu zaczniemy masowo tę ludność wywozić dopiero wtedy, kiedy będzie już naprawdę bardzo, bardzo źle. I to samo przeżywaliśmy przez 2 miesiące w Bachmucie. Im było gorzej, już na tym ostatnim etapie, tym więcej rodzin po prostu wywoziliśmy. Tylko że już niestety pod intensywnym ostrzałem.
Bo trzeba mieć tę świadomość, że nawet jeżeli na tym terenie jeszcze nie ma rosyjskich żołnierzy, to nie oznacza, że nie spadają ich rakiety i pociski artyleryjskie. Kuba Stasiak, Kubo, jak słyszę, jak spokojnie opowiadasz o tych miejscowościach, wymieniasz kolejne nazwy. Taka refleksja zjawiła się w mojej głowie. Popatrzcie Państwo na mapę, jak jeszcze tego nie uczyniliście. Zobaczcie te miejsca tam, gdzie Kuba dociera, tam, gdzie jest prowadzona ewakuacja, jak to jest blisko frontu. I ten spokój, gdy opowiadasz o tych, jak byłeś świadkiem ostrzału w Czasiewiarze, w Konstantyniwce. No cóż, to nerwy, które na pewno, stalowe nerwy, które na pewno pomagają w przetrwaniu w takiej sytuacji, tego przetrwania, spokoju. Życzę Ci na dzisiaj i na cały ten tydzień serdeczne pozdrowienia z Warszawy.
Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
A my przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk, i wracamy do sprawy, o której już mówimy od kilku dni i którą można powiedzieć, że w pewnym sensie wyczuliśmy, jak będzie miała wielkie znaczenie, czyli sprawa Patriarchatu Moskiewskiego, sprawa odebrania Ławry Peczerskiej, głównej świątyni prawosławia ukraińskiego, Patriarchatowi Moskiewskiemu. Metropolita Paweł, czyli w cywilu Petro Lebiec, został objęty aresztem domowym, 60-dniowym aresztem domowym, 24-godzinnym. Na nodze ma specjalną obręcz, która ma monitorować jego przesuwanie się. Ta wiadomość obiegła ukraińskie media 1 kwietnia, nie była wiadomością pryma aprilisową. Dmytrze, co takiego się wydarzyło, że jednak władze ukraińskie zdecydowały się na nałożenie aresztu na zwierzchnika cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie?
No, dzień dobry, i powiem tak, że po prostu myślę, że nie stać było władzy na cierpliwość, na wszystko to, co robił ten były metropolita i zwierzchnik Ławry Piecierskiej, Pawlo Lebiec. On po prostu zachował się jako dzikuś, jako paganin też, bo mówił, że przeklina w piątym kolenie i tak dalej, co w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. No i oskarżono jego o kilka o to, że on rozpalał te międzyreligijne też stosunki między ludźmi, że on że po prostu zachowywał się nie tak, jak powinien zachowywać się w takiej rangi duchowa osoba. I on musi spędzić kolejne 60 dni od 1 kwietnia w swoim domu, w którym też chyba też było zrobione jak to poszukiwanie, badanie na dotyczące tego, czy jest w domu coś, co związane jest z rosyjską inwazją i tak dalej, i tak dalej. On w Mitro, czyli Pasza Mercedes, jak jego ludowo tak nazywamy, on powiedział w sądzie, kiedy usłyszał wyrok sądu, że on nic złego nie zrobił i że to jest prześladowanie polityczne. No cóż, Pasza Mercedes siedzi w domu, w swoim takim niebiednym daleko domu, a w takim pałacyku, można powiedzieć, pod Kijowem, a natomiast mitropolita moskiewskiej cerkwi Onufriusz, albo Onufri, on wczoraj też mimo zakaz celebrował liturgię w jednej z cerkwi Lawry Pecierskiej w dolnej jej części. Także widać, że moskiewska cerkiew nie wycofuje się z Ławry i dzisiaj na razie jeszcze nie ma żadnej informacji o tym, czy przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy już są na terenie Ławry, czyli ich komisja, która musi zbadać, czy wszystko jest w porządku, czy moskiewski patriarchat nic nie zabrał z sobą z Ławry. Czy ta komisja już przystąpiła do pracy, do roboty w Ławrze, czy jej puszczono do Ławry w ogóle. No i na razie czekamy, jaka będzie sytuacja dzisiaj. Natomiast wczoraj doszło do wydarzenia w Chmielnickim, o czym już powiedziałeś w tych przygotowanych przez Darię Gordijkę na informacjach. Tam wczoraj doszło do tego, że wojskowy ukraiński Artur Ananiew przyszedł do katedry moskiewskiego patriarchatu, Pokrowska katedra i wzywał wiernych do tego, żeby oni nie chodzili do moskiewskiego patriarchatu i mianowicie powiedział, ile potrzebne śmierci Ukraińców dlatego, żeby ludzie zaprzestali nareszcie chodzić do moskiewskiego patriarchatu. Według przedstawicieli akurat moskiewskiego patriarchatu. On zachowywał się nieodpowiednio. On zrzucił na podłogę Ewangelię i za to rzekomo jego było wyprowadzono z tego, z katedry. Wyprowadzono w taki sposób, jest też nagrane to, że Artur Ananiew, który wcześniej był ranny na froncie, on teraz według przedstawicieli władz miasta Chmielnickiego przebywa w lekarnie, w szpitalu. I to wszystko doprowadziło do tego, że po prostu pod katedrę Pokrowską już wieczorem wczorajszego dnia zebrało się ponad kilkaset ludzi, około 500 ludzi, którzy wymagali, żeby moskiewskiego patriarchatu już nie było w tej katedrze. No i według teraz, no informacja już od wczorajszego dnia od prezydenta tego miasta, od Aleksandra Symczyszyna, że już ta katedra przeszła do Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i po raz pierwszy od czasów, jak ona była zbudowana ona była już za czasów niepodległej Ukrainy, tam odbyła się liturgia w języku ukraińskim.
chyba niesłusznie przypisałem Pawłowi Metropolicie, czyli Petro Lebideowi, zwierzchnictwo nad Patriarchatem Moskiewskim. Oczywiście zwierzchnikiem jest wspomniany przez ciebie Onufry, a Petro Lebit, czyli Metropolita Paweł, był zwierzchnikiem Ławry Peczerskiej, na co słusznie zwróciłeś uwagę, za tę pomyłkę przepraszam. Na dowody dotyczące działalności niezgodnej z ukraińską racją stanu przedstawiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. To są fragmenty przechwyconych rozmów telefonicznych. Artur Żak, który jest w Lwowie, dzień dobry Arturze, przygotował te fragmenty.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze. Tak, to jest tylko część materiału dowodowego, który został opublikowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Tutaj w tym przypadku biskup Paweł, metropolita Paweł, przez wiele dziesięcioleci mówił bardzo wyjątkowe, że to tak określę w cudzysłowie, informacji przekazywał do społeczeństwa, ale to akurat są przechwycone rozmowy już w trakcie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i chciałem Państwu zaprezentować pierwszy dźwięk, pierwszą jego rozmowę, część rozmowy, gdzie opisuje sytuację tuż po zajęciu Chersonia.
No, понимаєш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там вже прапорай російські скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись сказали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось.
Ci nie ustąpią, bo mają siłę i mają czym. Już dziś Cherson wielce błogo się raduje, tam wszędzie są rosyjskie flagi, ludzie są zadowoleni. Można to wszystko zobaczyć w internecie, dlatego oczywiście nie ustąpią. Kiedyś mówili, że będzie wojna Stanów Zjednoczonych z Rosją do ostatniego Ukraińca, już niedużo Ukraińców zostało. A drugi dźwięk z przechwyconej rozmowy dotyczy między innymi narracji rosyjskiej na temat laboratoriów biologicznych na Ukrainie.
Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі, щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на від дурних американців, на той їхній кнесет. Ну, як то так? Ну, нічтожають Україну повністю. Ці б'ють по повній пенуці, ж провоцирують.
Walnęli po tych amerykańskich laboratoriach biologicznych w Kijowie i Odesie, tak żeby pył z nich, jeżeli jest radioaktywny, poleciał na tych głupich Amerykanów i ich Kneset. Niszczył Ukrainę, ci uderzają z całą siłą, ale tamci przecież ich prowokują. To jest właśnie jedna z takich rozmów metropolity Pawła, które zostały przechwycone, zaznaczam, już w trakcie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, a on dotychczas, no łagodnie mówiąc, nagadał dużo. Wielokrotnie też należy zaznaczyć, że przez wiele lat aktywiści i dziennikarze na terenie Ławry byli bici, często przez do 2014 roku, przez tak zwanych kazaków rosyjskich, którzy na terenie Ławry Kijowo-Pieczerskiej stacjonowali. Później zmienili nieco swoje mundury i już nie zakładali mundurów, tylko byli przeważnie po sportowemu. Paweł?
Tak, jeszcze w życiorysie metropolity Pawła, czyli Petro Lebidia, znalazłem taką informację, że był radnym Kijowskiej Rady Miasta, czyli takiej bardzo prestiżowej i też intratnej w tamtych czasach instytucji. Był radnym w Kijowskim do 2014 roku, czyli do czasów Majdanu. I kto by się zdziwił, radnym z ramienia Partii Regionów Janukowycza. To jakoś wszystko układa się w całość. Ale Ukraina wczoraj żyła nie tylko sprawą cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, ale też wydarzeniami w Petersburgu. Ty te wydarzenia też śledziłeś.
Tak, jeżeli chodzi o Maksyma Fomina, czyli Władlena Tatarskiego, o pseudonimie Władlen Tatarski, czyli blogerze, jak się go określa, niektórzy go nazywają też korespondentem wojennym, którym de facto nie był, śledziłem jego poczynania w sumie mniej więcej od 2019 roku, jeżeli chodzi o przestrzeń informacyjną. Maksym Fomin urodził się w Makiejewce pod Donieckiem, czyli był obywatelem Ukrainy. W 2011 roku trafił do więzienia za napad z bronią w ręku na oddział banku właśnie w swojej rodzinnym mieście Makiejewce, a w 2014 roku rosyjscy okupanci go z tego więzienia wypuścili i on automatycznie dołączył do batalionu Wschód, czyli batalionu Wostok, w którym walczył, a później właśnie zaczął mniej więcej w 2019 roku robić karierę blogera. Zresztą należy zaznaczyć, że dosyć popularnego blogera, bo ponad 500 tysięcy followersów, że tak określę nową mową, tylko i wyłącznie w Telegramie. On był tak z tak zwanej grupy bardziej Wagnera, bo cała przestrzeń, szanowni państwo, należy informacyjną należy w Rosji podzielić, jeżeli nie mówimy o oficjalnej propagandzie rosyjskiej, teraz na tych blogerów, korespondentów wojennych, którzy wspierają Ministerstwo Obrony i tych, którzy między innymi występują częściowo niejako przeciwko sztabowi generalnemu i Ministerstwu Obrony, czyli należą do tej grupy Prigożona. On bardziej właśnie mniej więcej wyświetlał narrację zasobów prigożyńskich, między innymi krytykując sztab generalny za brak amunicji dostarczanej między innymi wagnerowców. Tak jak już wszyscy dobrze wiedzą, wczoraj odbyło się spotkanie autorskie w Petersburgu. Niejaka dama, 25-latka, dostarczyła mu prezent w postaci jego własnego popiersia, który według służb rosyjskich eksplodował. To był kierowany wybuch, pomimo tego, że ponad 20 osób ucierpiało, zginął tylko i wyłącznie Maksym Fomin. Maksym Fomin bardzo dużo treści, no łagodnie mówiąc, negatywnych w kierunku Ukrainy przez te wiele lat wypuszczał, mówiąc kolokwialnie, w przestrzeń informacyjną, ale ja chciałbym państwu zaprezentować tylko jego krótką wypowiedź po tym spotkaniu, po tej uroczystości na Kremlu, który zostało ogłoszone w chłonie przez Rosję DNR i LNR, czyli tych pseudorepublik, jak on się wypowiedział na swoim kanale, co się szykuje.
Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом.
Wszystkich zwyciężymy, wszystkich pokonamy, wszystkich, kogo trzeba, obrabujemy. Wszystko będzie tak, jak lubimy. Z Bogiem. Właśnie to mniej więcej tego typu przekaz od Maksyma Fomina szedł w przestrzeń informacyjną. On też namawiał do atakowania z większym wysiłkiem infrastruktury krytycznej, żeby więcej Ukraińców umierało w szpitalach. To dosłowny cytat z jednej z jego wypowiedzi. Pawle?
Arturze, można powiedzieć, że jest to osoba, która niewątpliwie zasłużyła na wielką nienawiść u Ukraińców. Zresztą było to też widać po reakcjach sieci społecznościowych na Ukrainie. No i nie ma co ukrywać radości, która zapanowała po tym, jak Fomin zginął. Tak, to może wydawać się brutalne, ale tak to wygląda w czasach wojny. Ale nie jest to takie oczywiste, że to Ukraińcy za tym stoją. Wręcz przeciwnie, ten trop, na który ty w pewnym sensie wskazałeś, bo nie tylko był związany z tymi mediami wagnerowskimi, ale nawet kawiarnia, w której przecież był, prawdopodobnie należy do Prigożyna, może sugerować, że jednak stał się ofiarą walk wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.
Strona ukraińska mówi, że szkoda by było jej zasobów agenturalnych do likwidacji tak nieznaczącego celu i faktycznie większość analityków skłania się do tego, że to jest walka właśnie pająków w słoiku, jak to często się określa, i niejako rodzaj ostrzeżenia dla Prigożyna, że zobacz, na twoim terenie, w Petersburgu, w twojej kawiarni, twojego korespondenta de facto jesteśmy w stanie zlikwidować. Podobnie odczytywali też, nazwijmy to, przesłanie tym, którzy zlikwidowali Duginą, czyli córkę Dugina, zresztą notabene bliską koleżankę Maksyma Fomina, czyli Władlena Tatarskiego.
No właśnie, to też warto na to zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy tęsknić za Tatarskim i mówić, że jest niewinną ofiarą tej wojny, bo bez względu na to, kto go zlikwidował, to trzeba przyznać, że była to postać wyjątkowo zła i tworząca złą atmosferę w rosyjskich mediach przeciwko Ukrainie. Na Ukrainie też na pewno za nim płaczu nie będzie. Jego pseudonim, coś na ten temat powiesz, czy zostawimy to już na jutro?
No, pseudonim on przyjął z książki Generacja Pilewina, więc tutaj nie był jakiś wyjątkowo kreatywny pan Maksym.
Tak, chociaż chyba pochodzenie jakieś tatarskie też swoją drogą może mieć, bo Tatarzy wczoraj się oburzyli, a czy może nie oburzyli się, tylko wyrazili raczej zadowolenie, że już więcej ta nazwa nie będzie hańbiona. Różne dzisiaj wiadomości przedstawiliśmy w raporcie z Kijowa Arturowi Żakowi, Dmytrowi. Też serdecznie oczywiście dziękuję. Daria Hordyjko dzisiaj przygotowała wiadomości, a ja się żegnam. Paweł Popołowicz, do usłyszenia już za chwilę. Wiadomości.
Raport z Kijowa.